Cieszę się, że mogę być z wami znowu. Wczoraj mieliśmy grupę biblijną, na którą zresztą wszyscy jesteście zaproszeni. I mówiliśmy o pierwszym rozdziale Księgi Malachiasza. I tam jest mowa o Judei, który wraca z wygnania i zaczyna wszystko funkcjonować. Mury Jerozolimy są odbudowywane. Świątynia jest odbudowana. I oni zaczynają potem normalnie żyć znowu po tylu latach wygnania. I oni zaczynają przywieźć do jako ofiary okaleczone zwierzęta. I Bóg mówi, zamknijcie te drzwi. Ja nie chcę takich ofiar. Czy wy byście dali swojemu gubernatorowi takie ofiary? Czy to pokazuje mi szacunek i cześć, że przychodzicie do mnie z czymś takim? Zamknijcie to, żeby nie spalili tych ofiar na ołtarzu. I to było początek życia po wygnaniu. Lud, który właściwie daje Bogu wstydu. I potem mamy kilkaset lat przerwy i przychodzimy do Nowego Testamentu. To właściwie nie wiemy dużo na temat dalszej historii pomiędzy tym czasem a Nowym Testamentem. Ale stwierdziliśmy, zanotowaliśmy, że w Nowym Testamencie mamy innego rodzaju ofiary. Jak wiecie, Rzymian 12:1, ta ofiara jesteśmy my. My mamy złożyć swoje ciało jako żywa ofiara, która jest do zaakceptowania przez Boga, który nie jest konformowany do tego świata, który jest przekształcony, totalnie oddany Bogu. I Bóg nawet do końca w Księdze Objawienia, Bóg skaże się, że ludzie byli letnie, że jego lud nie był zimny ani gorący, tylko letny. Ta ofiara, którą oni oddali w Nowym Testamencie, też miejscami, czasami było nie do przyjęcia. I wtedy możemy się zastanowić nad tym, czy Bóg każe nam zamknąć ten budynek, jeżeli mamy przynieść wstydu. Więc ciekawe było, jak słyszałem Tomka, nie dogadaliśmy się, żebyśmy nie byli ludźmi, i to było moje dostosowanie wczoraj, żebym nie był człowiekiem byle jaki. Żeby moje uczniostwo nie było byle jak. I zachęcam, żebyście mieli podobne myśli. Ale mamy do czynienia dzisiaj w tym rozdziale, 21 rozdział Dziejów Apostolskich, mamy do czynienia z człowiekiem, który nie działał byle jak. I może, jak będziemy teraz za chwilę wejść do szczegółów tego rozdziału, trzeba chyba zanotować z góry, że to był człowiek, który był totalnie oddany, przymuszony przez ducha, żeby umrzeć nawet, jeżeli trzeba będzie. I zobaczymy w tym rozdziale, jak to się potoczyło. On, tak jak Jezus, miał przeciwników, Żydów, którzy próbowali go zastopować, poganie, które go traktowali bardzo różnie, kamieniowali, atakowali, z agresją podeszli do niego. I on miał też ludzi, nawet proroka, który w jakiś sposób przyczynił się do tego, żeby podważać jego oddanie, jego misję. Może pamiętacie historię w Starym Testamencie, gdzie młody prorok dostaje zadanie od Boga, bezpośrednio od Boga. I Bóg każe mu nie zwlekać i nie wracać się ani w lewo, ani w prawo. I przychodzi do niego stary prorok i zaprasza go do domu. I ten młody prorok idzie i z tego powodu ginie. I można się zastanowić nad takim czymś i myśleć, o co tu chodzi? Dziwne. Dlaczego on miał zginąć? Paweł ma podobne doświadczenie w tym rozdziale. Popatrzmy na to.
Po rozstaniu się z nimi odpłynęliśmy i bezpośrednim kursem przybyliśmy do Kos. A następnego dnia do Rodos, a stąd do Patary. Znalazłszy okręt, który miał płynąć do Fenicji, wsiedliśmy i odpłynęliśmy. Zobaczyliśmy Cypr i zostawiliśmy go w lewej ręce. A płynąc do Syrii, przybyliśmy do Tyru. Tam bowiem miano wyładować okręt. Odszukawszy uczniów, pozostaliśmy tam 7 dni, a oni pod wpływem ducha odradzali Pawłowi podróż do Jerozolimy. Po upływie tych dni wybraliśmy się w drogę, a wszyscy z żonami i dziećmi odprowadzili nas za miasto. Na wybrzeżu padliśmy na kolana i modliliśmy się. Pożegnaliśmy się wzajemnie. Myśmy weszli na okręt, a oni wrócili do swoich domów. Kończąc naszą żeglugę, przybyliśmy z Tyru do Ptolemaidy i powitawszy braci, pozostaliśmy u nich 1 dzień. Wyszedłszy na zajutrz, dotarliśmy do Cezarei. Weszliśmy do domu Filipa, ewangelisty, który był jednym z 7 i zamieszkaliśmy u niego. Miał on 4 córki, dziewica, prorokinie. Kiedyśmy tam przez dłuższy czas mieszkali, przyszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabos. Przybył do nas i wziął pas Pawła. Związał sobie ręce i nogi i powiedział: to mówi Duch Święty, także ci zwiążą w Jerozolimie męża, do którego należy ten pas, i wydadzą w ręce Boga. Kiedyśmy to usłyszeli, razem z miejscowymi braćmi zaklinaliśmy Pawła, aby nie szedł do Jerozolimy. Wtedy Paweł odpowiedział: co robicie? Dlaczego płaczecie i rozdzieracie mi serce? Ja przecież gotów jestem nie tylko na więzienie, ale i na śmierć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. Nie mogąc go przekonać, ustąpiliśmy ze słowami: niech się dzieje wola Pańska. Potem, przygotowawszy się do podróży, ruszyliśmy do Jerozolimy. Towarzyszyli nam niektórzy uczniowie z Cezarei i zaprowadzili do niejakiego Mnazona z Cypru, jednego z pierwszych uczniów, którego mieliśmy znaleźć gościnę.
Więc mamy, myślę, zauważcie w tym fragmencie co najmniej 2 tematy, a jeden to jest, że praktycznie w każdym wersecie jest słowo my. Czyli wiemy, że Łukasz bardzo blisko utożsamiał się z tymi wydarzeniami, że pewnie on był razem z Pawłem. Każdy werset praktycznie wspomina o tym, że my. I potem mamy kolejna obserwacja, że tu mamy wiele miejsc. Jeżeli patrzycie na tą mapę, to mniej więcej, to dzięki Stefana, to zaczynamy się od Miletus. Tam on spotkał się z starszymi z Efezy i od tego miejsca jedzie do Kos, ta mała wyspa, później przez Rodos, czyli dookoła Rodosa, do Patary i potem daleko, gdzieś 400-600 kilometrów do Tyru i potem po Salome i Cezareja. I większość tego, co mamy teraz w tym fragmencie, to się odnosi do Tyra i Cezareja. I w jednym przypadku i w drugim, w jednym miejscu i w drugim, zobaczmy, że wierzący tam odradzili Pawła, żeby on nie szedł do Jerozolimy. I w Tyrze, i w Cezarei. I jest to napisane, że to jest pod wpływem ducha. że oni go ostrzegają. Nie rób tego, nie jedź tam. Nie tylko wierzący, ale prorok tak samo. Taki sam materiał. Nie idź tam. W Dziejach 20 rozdział 22 Paweł mówi: teraz jestem wiązany przez ducha. Jestem w drodze do Jerozolimy i nie wiem, co mi się stanie tam. I jak widzicie w tym fragmencie, Paweł równie ostro, oddany sposób tłumaczy, dlaczego pojedzie. Oni mają proroctwo od Boga, nawet przesłanie od Boga, od ducha. Ostrzegają go, że czeka go tam nieciepłe przyjęcie. I Paweł każe im milczeć. On jest zobowiązany wobec ducha, żeby pójść do Jerozolimy i pójdzie. Ciekawa ta historia. Jakie mogą być z tego lekcji? Tego oddanego Pawła, który jest nieletny, tylko totalnie oddany. Oddany totalnie tak, że jest gotowy, pomimo ostrzeżeń ze strony wierzących w dwóch miastach, pomimo proroctwa od proroka Boga, pomimo to jest zdecydowany, że zrealizuje to, dlatego że on jest zobowiązany wobec ducha. No, wydaje mi się, że jest na pewno można wyciągać różne wnioski z tego, ale jedno na pewno jest taki, że Paweł jest oddany totalnie i jest świadomy, co Bóg oczekuje od niego. I w tym momencie, jak nowy materiał przychodzi, ktoś przychodzi, tak jak ten stary prorok w Starym Testamencie, on to przefiltruje przez to, co on wie. To, co Bóg mu już pokazał. Ja miałem w tym tygodniu e-mail od kobiety, która uchodziła za osoba, która mnie słyszała w Anglii. Niedawno temu byłem, mówiłem w kościele i ona napisała do mnie, że ma słowo od Pana dla mnie, że mam z nią współpracować kamieniu biednych i że ma 5 milionów dolarów, że możemy tym się posługiwać. Co zrobić z takim czymś? To nie jest codzienność. Ale to może być, że ludzie przychodzą do nas, twierdzą, że powinniśmy to robić. Nie wolno tego robić. Trzeba tak robić. I pytanie, jak my się odnajdziemy w to? Jeżeli jesteśmy letnimi, jeżeli nie jesteśmy tak zdecydowani, że pójdziemy za Bogiem za wszelką cenę, no to w tym momencie może takie ciekawie brzmiące proroctwa, słowa od Pana mogą nami kierować. Natomiast Paweł był totalnie oddany. Ciekawy jest, że chociaż mamy Dzieje Apostolskie, tak się nazywa ta księga, ogromna większość tej księgi to dotyczy Pawła. Nie Piotra, nie Jana, nie innych, tylko Pawła. Jest mowa o Filipie tu. Filip, który występował spośród tej siódemki w Jerozolimie na samym początku. On jest, ma cztery swoje córki, które są prorokami. Pewnie to by był ciekawy materiał do opisu. A Łukasz w ogóle nie skupia się, to w ogóle nie wiemy, co te dziewczyny, co te kobiety prorokowały. On jest skupiony na Pawła. No dlaczego? No nie wiemy, ale całkiem możliwe, że dlatego, że to jest człowiek, który pokazuje, jak żyć, który pokazuje, jak być gorący dla Boga, stanowczy dla Boga, oddany dla Boga. I niemniej Bóg oczekuje od nas taką ofiarę, która jest dobra i ciekawe słowo jest użyte, do przyjęcia. Że nasze uczniostwo jest do przyjęcia. To nie jest lekkie. Więc nie powinniśmy przywieźć Bogu do ołtarza taką ofiarą letnią. Paweł jest oddany. Dlaczego? Dlatego, że Duch do niego przemawiał. On był przekonany, że ma coś robić. On ma na celu coś ważniejszego niż swoje zdrowie. Jego zadanie było, żeby przywieźć do Jeruzalima kasę ze strony pogańskich kościołów, różnych kościołów, żeby pokazać jedność z wierzącymi w Jerozolimie. Dla niego to był kluczowy cel w swojej służbie, żeby dotrzeć do Jeruzalima z tymi pieniędzmi, żeby udowodnić matce kościoła w Jerozolimie, że to, co my robimy, jesteśmy z wami teraz w waszej potrzebie. On chciał w jakiś sposób zawiązać kontakt z tym kościołem, żeby akceptowali ten dar i żeby zrozumieli, że to, co on robi, to nie jest odrzucenia tego, co jest w żydowskim świecie czy w Jerozolimie, tylko on jak najbardziej jest z nimi. Więc on ma, według niego, to na pewno to było kluczowe, jeden z, może nawet najważniejszy cel, żeby dotrzeć do pogan i w jakiś sposób przykleić te owoce do tego, co już było. Żeby Żydzi w Jerozolimie nie czuli się, że on tu neguje i robi co innego totalnie. Więc jest gotowy na wszystko, żeby to zrealizować. Nawet słowa proroka, nawet słowa ze strony wierzących nie odwrócą jego uwagi na to, ten cel, na jego zadanie, które on dostał od Boga. I pytanie może dla nas jest, czy Bóg dał mi, tobie, takie zadanie? Czy my mamy jakieś przodujące myśli, przodujące cele w naszym życiu? Po co my żyjemy? Jak Tomek powiedział tak ładnie na początku, czy tylko, żeby przychodzić co niedzielę tu? Chodzić na grupę biblijną w sobotę? Czy to jest szczyt naszego zaangażowania, naszego zobowiązania wobec Boga? Mam nadzieję, że nie. Ale niech każdy z nas się zastanowi. Jestem tak świadomy, do czego ja muszę przyłożyć ręce, że jak prorok przyjdzie i prorokuje mi coś prawdziwego od Boga, to mnie nie wyprowadzi z drogi. Moje rozumienie tego dysonansu, że z jednej strony Duch mówi Pawłowi, co ma robić, z drugiej strony Duch przemawia do tych wierzących, jest, że jest duchowe rozeznanie. Że ci oni dostali co prawda od Boga jakieś słowa, że Paweł jak pójdzie do Jerozolima, czeka go ostry krzest, ostre przyjęcie. Prawda. To mogło być proroctwo, to mogło być pokazanie tego, co jest na przyszłość. Natomiast duchowe rozeznanie wskazuje na to, okej, przyjmę to. Ale to nie zmieni mojej podróży, mojego zadania. Okej. I Paweł mówi, niech będzie tak. Ja jestem gotów umrzeć. To co wy mi opowiedzieć teraz? Jestem gotów oddać życie za to przesłanie. Jego determinacja w tym momencie jest dla nich przykładem i mam nadzieję dla nas też. Idziemy dalej.
Kiedy znaleźliśmy się w Jerozolimie, bracia przyszli przyjęli nas z radością. Następnego dnia Paweł poszedł razem z nami do Jakuba. Zebrali się też wszyscy starsi. Powitawszy ich, zaczął szczegółowo opowiadać, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego posługę. Słysząc to, wielbili Boga, ale powiedzieli mu: widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło, a wszyscy trzymają się gorliwie prawa. O tobie jednak słyszeli, że wszystkich Żydów mieszkających wśród pogan nauczasz odstępstwa od Mojżesza. Mówisz, że nie mają obrzezywać swych synów, ani zachowywać zwyczajów. Cóż więc począć? W każdym wypadku dowiedzą się, żeś przybył. Zrób więc to, co ci mówię. Mamy tu czterech mężczyzn, którzy złożyli ślub. Weź ich z sobą, poddaj się razem z nimi oczyszczeniu. Pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzyć sobie głowy. A wtedy wszyscy przekonają się, że w tym, czego się dowiedzieli o tobie, nie tylko nie ma źródła prawdy, lecz ty sam przestrzegasz prawa. Na co? Czytam dalej. Co zaś do pogan, którzy uwierzyli, posłaliśmy im na piśmie polecenie, aby powstrzymywali się od pokarmów ofiarowanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Wtedy Paweł wziął z sobą tych mężów następnego dnia, poddał się razem z nimi oczyszczeniu, wszedł do świątyni i zgłosił termin wypełnienia dni oczyszczenia, aż zostanie złożona ofiara za każdego z nich.
Więc co zrobimy z takim fragmentem? Paweł, przychodzący do Jerozolimy, dokonując dzieło, które go prowadziło przez tyle set kilometrów, żeby dotrzeć do nich, i przychodzi do kościoła w Jerozolimie, który ma pewien problem. Z jednej strony ma żydowskich wierzących i tym bardziej żydowskich niewierzących już w Jezusie. Z jednej strony mieli to, z drugiej strony mieli Pawła i te owoce, które byli niezaprzeczalne w różnych miejscach, w różnych krajach. I teraz przychodzi człowiek, który ma od tamtego skrzydła pieniądze, żeby pomagać. Co oni z tym mają robić? To pewnie w tym momencie, w tej gronie, która była już bardzo liczna, kilka tysięcy ludzi się nawracali w Jerozolimie, więc na pewno było to liczna grona, nie taka grona mała. Jedni uważają, że starszych było 71, tak jak Sanhedryn. Że jak Paweł przychodzi, to nie jest do kumpli, paru kumpli, z którymi załatwia sprawę, tylko że to jest publiczna dyskusja. I niewątpliwie w tym momencie ludzie byli różnego rodzaju zdanie. Więc Paweł mógł mieć niepewność, że mogliby nie przyjąć jego daru. To mogło się stać, to było możliwe, to nie było tylko kwestia, tu masz kasę, dobra, super, dzięki bracie, idziemy dalej. To był symboliczny moment, czy Kościół w Jerozolimie, czy starsi w Jerozolimie przyjmują Pawłowe służby i owoce tej służby. Czy są gotowi na to, na przyjęcie jego i to co on reprezentuje. Więc oni musieli też się asekurować, żeby nie powstał w kościele rozłamu między tymi, którzy akceptują to, co Paweł robi, i tymi, którzy tego nie akceptują. Więc Paweł pewnie był gotów na dalekosięgne ustępstwa, żeby starać się o pokój. I jest gotowy zaangażować się, czy przyjąć ich warunki. Ich warunki są proste. To te same warunki, co wcześniej. Cztery warunki tu pod koniec tego fragmentu. 25 werset. Polecenia, aby powstrzymali się od pokarmów ofiarowanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Więc każą mu to podkreślić to, że to nie jest totalnie bezwarunkowo, ale to dla niego to nie jest, przypuszczam, problem. Ale również twierdzą, że ma pomóc tymi czterema ludźmi, którzy chcą przechodzić przez ceremonię oczyszczania, ma się utożsamić z nimi i ma zapłacić za tą całą procedurę dla nich. Więc idą apostołowie, czy starsi już w Jerozolimie, idą naprzeciw i próbują tymi warunkami łagodzić jakąkolwiek opozycję, która przychodzi ze strony tych, którzy są przeciwko Pawłowi. Dobra, idziemy dalej.
Kiedy zaś 7 dni dobiegało końca, Żydzi z Azji zobaczyli go w świątyni. Podburzyli cały tłum i rzucili się na nim z krzykiem: Izraelici, na pomoc! To jest człowiek, który wszędzie naucza wszystkich przeciwko narodowi i prawu. I temu miejscu, a nadto jeszcze Greków, wprowadził do świątyni i zbezcześcił to święte miejsce. Przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Trofima z Efezu i sądzili, że Paweł wprowadził go do świątyni. Poruszyło się całe miasto, zbiegł się lud, porwali Pawła i wlekli go poza świątynię. Natychmiast też zamknięto bramy. Gdy usiłowali go zabić, doszła do trybuna kohorty wiadomość, że cała Jerozolima jest wzburzona. Natychmiast wziął żołnierzy i setników i zbiegł do nich na dół. Na widok trybuna i żołnierzy zaprzestano bić Pawła. Gdy trybun przybliżył się, kazał go ująć, związać 2 łańcuchami i dopytywał się, kim jest i co uczynił. A z tłumu każdy krzyczał co innego. Nie mogąc się nic pewnego dowiedzieć z powodu zgiełku, kazał go prowadzić do twierdzy. Gdy znalazł się na schodach, doszło do tego, że żołnierze musieli go nieść z powodu naporu tłumu, bo tłum ludzi szedł za nim, krzycząc: precz z nim.
No, czego możemy się uczyć tu o tej sytuacji? Mamy Pawła, który próbuje w jakiś sposób pogodzić dwie strony, dwie możliwe strony, wierzących Żydów i wierzących pogan, ale mamy tu też ataki, trochę jak Jezus. Miał ze strony Żydów, miał ze strony pogan, jest spisek przeciwko nim, potem jest aresztowany i zabity. Trochę przypomina nas to te wydarzenia w przypadku Pawła. Oskarżenie, które są nieprawdą, że on przywiózł do świątyni poganina, co było nie wolno przynieść poganina do świętego miejsca, ale to właściwie prawda nie było tym istotnym elementem tych oskarżeń. Więc mamy do czynienia z czymś, co wydaje mi się możemy oczekiwać. Jeżeli pójdziemy za Jezusem, możemy oczekiwać podobne traktowania. Pytanie, czy my jesteśmy ludźmi konfrontujący tą rzeczywistość, okoliczności, które zabraniają mowę o Bogu, o Jezusie. Czy siedzimy cicho? Czy jesteśmy gotowi na to, żeby pójść do takiego Jerozolima? Żeby mówić o Bogu, żeby mówić o Jezusie, żeby ogłaszać dobrą nowinę, żeby wyjaśnić ludziom, dlaczego oni giną, dlaczego są straceni, dlaczego są zgubieni. Czy jesteśmy oparci na to? I czy jesteśmy oparci na to, że jak otworzymy usta, zaryzykujemy Ewangelię, że ludzie będą przykręcić nasze słowa, będą nas oskarżać. I jeżeli nie mamy takich skargów, takich oskarżeń, dlaczego nie? apostołowie mieli te problemy. Nie tylko Paweł, ale tu mamy w szczegółach podane, jaki problem Paweł miał. Czy my mamy tego rodzaju problemów? I jeżeli nie mamy, może jesteśmy zbyt ciszy. Może dlatego, że nie mówimy tak, jak należy. Że się kryjemy, bo okoliczności są przeciwko nam. W każdym razie Paweł musiał z tym się borykać, że pomimo wszelkich jego prób, żeby wyciszyć, żeby dochodzić do pokoju, że ludzie są przeciwko nim, zarówno Żydzi, jak i pogania, i spiski będą, i będzie zaresztowany, będzie pobity i w końcu będzie zabity. Idziemy dalej.
Kiedy miano go wprowadzić do twierdzy, rzekł Paweł do trybuna: czy wolno mi coś powiedzieć? A on odpowiedział: mówisz po grecku? Nie jesteś więc Egipcjaninem, który niedawno podburzył i wyprowadził na pustynię 4000 Syryjczyków? Ja jestem Żydem z Tarsu, powiedział Paweł, obywatelem znacznego miasta w Cylicji. Proszę cię, pozwól mi przemówić do ludu. Gdy pozwolił, Paweł, stojąc na schodach, dał znak ręką ludowi, a gdy nastała zupełna cisza, odezwał się po hebrajsku tymi słowami.
No jakie to byli słowa, to musimy czekać na kolejny rozdział. Natomiast jak widzicie, już jest zaresztowany, przypuszczam, że jak był zaniesiony tam, to nie było tak w środku tłumu, to nie było tak łagodnie, jak się nosi królową. To przypuszczam, że to było bardzo agresywne i gwałtowne wydarzenie. A Paweł jest pod koniec tego, takiego traktowania, jest gotowy nadal przemawiać do tłumu. Jest nadal odważny, pomimo wszystko. Jakie lekcje z tego rozdziału wyciągam? To bardzo w skrócie 6, już wspomniałem o tym. Jedno to jest prowadzenie Ducha Świętego. Jak Duch przemawia do ciebie, do mnie, ze Słowa Bożego. Czy to jest gruntowane w Słowie? Czy to jest tylko nasz wymysł? Czy jesteśmy gotowi na to, żeby całym sobą angażować się w zadaniu, które Bóg nam pokazuje? Jesteśmy gotowi na to, żeby być gorący? Bo jedyna inna opcja dla Boga to jest być zimny. Żeby zamknąć ten temat, żeby nie przynieść mu wstydu tymi zwierzętami, które są niezdrowe. Żeby nie przywieźć do niego byle jakiej ofiary w postaci mojej osoby. Czy jestem na to gotów, na taki koszt? I czy Duch Święty ma taki wpływ na mnie na tyle, że mogę powiedzieć tak, jestem zobowiązany do tego, jak Paweł, jak Jezus. Jezus, czekając na areszt, wiedząc, co go czeka, na mękę, ale twierdzi, nie mogę inaczej. I to Paweł praktycznie mówi to samo. Nie mogę inaczej. Jestem zobowiązany w moim życiu. A jeżeli nie mamy takiego rozeznania, grozi nam to, że będziemy zachować się tak, jak uczniowie czasami się zachowali. Będziemy odcinać ucho. I tego rodzaju prób służenia Bogu, które są totalnie nieodpowiednie i które Bóg nie wymaga od nas. I Jezus mówi Piotrowi, nie w ten sposób. Nie o to chodzi. Taka walka to nie jest prawdziwa. Nie o to chodzi. Więc potrzebujemy rozeznania, duchowego rozeznania. Inaczej będziemy się angażować w bitwy, które są nieistotne, a które nawet może przyniosą Bogu wstydu. Jestem ściemane przez Boga. Nie mogę inaczej robić niż to, co robię. I idą za to powołanie. To muszę być gotowy na to, że nie będzie lekko, nie będzie zawsze wygodnie. Mogą ludzie nas oszukiwać, obgadywać, atakować, przekręcić nasze słowa. To wszystko jest możliwe i bym powiedział prawdopodobne, jeżeli pójdziemy całą parą za Bogiem, tak jak Paweł i oczywiście Jezus przed nim. Możemy to wszystko oczekiwać. Czy liczyliśmy ten prośby, czy jesteśmy gotowi na to? Pamiętam z mojego życia, jak jeździliśmy w 80-tych latach, jak był jeszcze komunizm tu i w Związku Radzieckim i w NRD i jako misjonarze musieliśmy liczyć się z tym, że będzie pewna opozycja, że będziemy mieli do czynienia z KGB. Ludzie nie bali się spotykać w lasach w tamtych czasach. Nie słyszałem żadnej rozmowy w tych latach o tym, czy powinniśmy się spotykać, bo władze zabraniają to. Nie słyszałem tego zdania w tamtych latach. Jak to jest dzisiaj z nami? Z wyzwaniami, które mamy w dzisiejszych czasach. Realne pytanie dla mnie teraz jest, czy jechać jeszcze raz na front na Ukrainie? Czy Bóg wymaga to od kogokolwiek z jego ludu? Nie, żeby jechać na Ukrainę, to jechać na Ukrainę to jest beznadziejna granica, ale jest okej. Ale jechać na front to jest co innego. Czy ktoś jest gotowy na to, żeby przynieść Ewangelię do tych ludzi, którzy tam giną? Czy Kościół reaguje na to? I jeżeli my mamy wrażenie, że Duch by chciał, żebyśmy pojechali, czy jesteśmy na to, gotowi na to? Pomimo wszelkich obaw wierzących, którzy powiedzą, nie, idź, bo to będzie niebezpieczne. Wiem, że będzie niebezpieczne. Jesteśmy na to gotowi. I na pewno są inne zadania. Podniesienie głosu w pracy. Mówienie o Jezusie w szkole. Spotykanie się, jakie władze zabraniają to, jakimś argumentem. Czy jesteśmy gotowi na to, jeżeli Bóg porusza nasze serce, żeby robić to? Czy jesteśmy gotowi? I czy mamy rozeznanie, kiedy ludzie zaczynają odcinać ucha? Kiedy zaczynają co innego, ale to nie jest od Boga. To jest ich wymysł. Czy mamy na tyle rozeznanie, żeby nie być wyprowadzeni z drogi? Paweł pod koniec poddaje się pod pewnymi warunkami. Jest gotowy na to, żeby opłacić tą ceremonię, ten proces oczyszczania dla tej czwórki. Jest gotów uczestniczyć w coś, co dla niego może nie było aż tak ważne, ale dla innych to było ważne. On był gotów na to, żeby brać innych pod uwagę. Więc on nie szukał konfrontacji, tak jak konfrontacja. To nie było jego droga, żeby po prostu wszystkich zbywać. On był gotowy próbować łagodnie działać przy tej całej jego decyzyjności. On był gotów mówić po grecku, mówić po hebrajsku. On był gotów powiedzieć, ja jestem z Tarsus, to nie byle jakie miejsce. Jestem obywatelem rzymskim. Więc on był gotowy powiedzieć im stanowczo. On nie był miękczakiem. On był gotowy grać swoje karty. On był gotowy brać ich pod uwagę. Daleko sięgnął pod uwagę. Ale nie pozwolił się wyprowadzić z drogi. Zachęcam nas, żebyśmy mieli taką determinację, jak Paweł miał, takie oddanie, żebyśmy byli gotowi na taką walkę, na właściwą walkę duchową Bożą, abyśmy byli taką ofiarą do zaakceptowania przez Boga. Amen.